Dzień dobry, w rozmowach Helki wita Państwa Maciej Życki. Dziś Państwa moim gościem jest Stanisław Czajal, rektor głogowskiej PWSZ. Witam Panie Rektorze.
Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Panie Rektorze, szykują się zmiany w szkolnictwie wyższym. Domyśla się Pan, jakie będą te zmiany?
Częściowo się domyślam, oczywiście nie można mieć pewności co do wszystkich zmian, ale te najbardziej istotne z punktu widzenia uczelni dotyczą przede wszystkim sposobu finansowania procesu dydaktycznego na uczelniach i tego typu zmiany rzeczywiście są już zapowiedziane. Na razie są jeszcze w formie pewnego projektu przesuniętego w czasie, ale można się spodziewać, że będzie próba jego realizacji.
Co to mogłoby oznaczać dla wyższych uczelni, takich na przykład jak Głogowska?
No przede wszystkim istnieje, powiem wprost, pewne niebezpieczeństwo związane z faktem, że uczelnie będą dalej popychane w kierunku takiej niewłaściwej komercjalizacji, bo tutaj trzeba powiedzieć, należy rozróżnić komercjalizację związaną z faktem, że absolwenci uczelni znajdują pracę na rynku, że pomysły, które rodzą się na uczelniach, znajdują swoje zastosowanie w praktyce gospodarczej, od komercjalizacji polegającej na tym, że próbuje się za pomocą prostych przedsięwzięć znaleźć środki finansowe na funkcjonowanie instytucji. A to zawsze, no niestety, odbywa się kosztem jakości kształcenia.
Przykładem tego jest część prywatnych uczelni.
Dokładnie. Mieliśmy wiele takich przykładów, kiedy rozszerzano ofertę dydaktyczną bez odpowiedniego poziomu jakościowego i młodzi ludzie byli po prostu nabierani, mówiąc brzydko, w taki sposób na tego typu chwytliwe hasła, a kończyło się to później czasami wręcz na zniknięciu uczelni, czasami na niedoprowadzeniu do końca, a już na pewno na jakości kształcenia w każdym przypadku.
Panie rektorze, jako praktyk, jako rektor, jakich zmian oczekiwałby Pan przy okazji tych zmian w systemie szkolnictwa wyższego?
Z jednej strony mam pewne wątpliwości co do słuszności niektórych reform, które zostały przeprowadzone i nie ukrywam, że nigdy nie byłem zwolennikiem wszystkich rozwiązań. Po drugie, oczywiście jestem za tym, żeby uczelnie miały pewną samodzielność, ale musimy też zdawać sobie z tego sprawę, że uczelnia nie jest firmą, nie jest przedsiębiorstwem, które ma przynosić zyski. Jest instytucją, która ma zupełnie inne funkcje do spełnienia, a w wielu ośrodkach uczelnia ma tych funkcji naprawdę sporo. Poza tą pierwszą ofertą, podstawową ofertą, jaką jest oferta dydaktyczna, edukacyjna, to są jeszcze oferty, byśmy powiedzieli, funkcje kulturotwórcze, opiniotwórcze, takie środowiskowe, które łączą środowisko, skupiają. To jest bardzo ciekawe forum, gdzie mogą się różni ludzie z różnych środowisk spotykać, a zatem tych funkcji jest znacznie więcej. One są niedoceniane zupełnie. Często się ocenia uczenie tylko i wyłącznie przez pryzmat absolwentów, a zwłaszcza tego, czy znajdują zatrudnienie, czy nie. To jest oczywiście bardzo istotna kwestia i tutaj poza dyskusją ten problem występuje. Natomiast oczywiście jest pytanie, czy uczelnia nie jest czymś więcej, zawsze była czymś więcej w historii, niż tylko miejscem, gdzie młodzi ludzie zdobywali wykształcenie. Miała taką swoją funkcję cywilizacyjną, która w ośrodkach mniejszych jest często niezwykle istotną funkcją. My to bardzo doceniamy tutaj, w takich ośrodkach, natomiast w centrali to bywa traktowane jako taka fanaberia troszkę, że tam zajmujemy się jeszcze czymś dodatkowo, a jako uczelnia tak w zasadzie powinniśmy tylko i wyłącznie edukować. I myślę, że to jest funkcja, do której trzeba powrócić, bo inaczej zrobimy z uczelni tylko i wyłącznie miejsce, gdzie młodzi ludzie mają otrzymać jakiś bliżej nieokreślony, bo przyznam się, że nawet ci, którzy tym się zajmują, nie wiedzą do końca, jak ten klucz miał wyglądać. A tu chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie otrzymali takie umiejętności, takie ukształtowano ich osobowości, takie cechy charakteru, aby sobie radzili w życiu.
Elastyczności tego kształcenia ludzi szeroko wykształconych sprzyja system boloński, który wydaje się okrzep już w naszym kraju, chociaż nie wszyscy jeszcze wiedzą, że on obowiązuje w każdej polskiej uczelni.
Tak, to znaczy z założenia powinien, ponieważ tak to został skonstruowany, te trzy stopnie.
Przypomnijmy.
Czyli licencjackie studia, trzyletnie z reguły, czasami w przypadku studiów technicznych, inżynierskich 3,5-letnie, czyli 7 semestrów, następnie studia magisterskie, z reguły 2-letnie, czasami nieco krótsze i studia doktoranckie, z reguły 4-letnie, czasami 3-letnie, w zależności od charakteru. Te trzy stopnie miały ułatwiać dostęp młodym ludziom i wybór na każdym etapie, czyli krótko mówiąc, kończę licencjat z ekonomii, następnie idę studiować archeologię na studiach magisterskich, a doktorat robię z fizyki teoretycznej. Czemu nie? Bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką drogę, ścieżkę przejść, w zależności od zainteresowań. I to był taki pozytywny aspekt z założeń. Natomiast diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. I proszę sobie teraz wyobrazić, że prowadzicie zajęcia na studiach magisterskich z ekonomii i przychodzą do Was ludzie po licencjacie z etnografii na przykład, nie mający ani bazy, ani słownictwa, ani metod opanowanych z ekonomii. I teraz jest pytanie. Macie grupę, w której połowę to są ludzie po licencjacie z ekonomii, a połowę to po etnografii. Jak do nich mówić? Jak do ekonomistów, czyli zakładać, że ci po etnografii odrobią tą stratę, którą mają w sposób naturalny? Czy jak do etnografów, czyli ludzi, którzy po raz pierwszy słyszą, ale to wówczas będzie oznaczało powtórki dla tych z ekonomii. To nie jest łatwa sprawa. Ja w swojej praktyce z takimi grupami się spotykam i mam ogromne kłopoty dydaktyczne, aby wyrównać poziom w grupie i aby ukształtować tą grupę w taki sposób, aby poszczególne osoby na koniec prezentowały podobny poziom. I tutaj będzie spore zróżnicowanie. Okazało się, że ta praktyka nie do końca się sprawdziła.
Jak można ten problem rozwiązać? Będzie odejście od tego systemu, czy już raczej nie?
Reformy w zakresie edukacji to są reformy, które niełatwo jest wprowadzić i niełatwo jest też zmienić, czy wprowadzić nowe rozwiązania. To są rozwiązania na lata, więc myślę, że tak szybko odejście od tego systemu nie będzie. Natomiast być może, że muszą ulec zmianie przede wszystkim metody edukacyjne. Nie wiem na ile są w stanie uzupełnić te luki nowoczesne możliwości związane z internetem, z sieciami komputerowymi i tak dalej. Tutaj mam też pewne wątpliwości co do ich jakby możliwości uzupełnienia. Natomiast powiedziałbym tak, chyba trzeba będzie więcej popracować nad taką edukacją znowu bardziej uniwersalną, bardziej elastyczną na poziomie niższym, czyli szkół średnich, gimnazjów pewnie, no i pewnie szkół podstawowych także, bo to w tym kierunku ma iść, tak aby ci młodzi ludzie zdający maturę i podejmujący różne studia licencjackie mogli, bo posiadają takie umiejętności, szybko wdrożyć się w różne dyscypliny, w różne dziedziny. I tutaj ta chęć, taka umiejętność, takie też pewne techniki, które trzeba będzie wypracować. Przyznam się, że nie jest to łatwe, bo my pracowaliśmy w innych warunkach przez wiele dziesiątek lat w dydaktyce. Będą musiały zostać stworzone. Ci młodzi ludzie będą musieli nauczyć się korzystać, między innymi ze źródeł internetowych, bo ja tutaj przywołuję internet jako ciekawą możliwość rozszerzania tej edukacji, ale trzeba powiedzieć tak, ci ludzie muszą umieć korzystać z tych źródeł. Internet to jest fantastyczny wynalazek. Ma jednak pewne wady. Wady te są związane przede wszystkim z taką łatwością ograniczenia takiego automyślenia. No bo znajdziemy w internecie, nie?
Ale chyba na szczęście internet jeszcze długo nie zastąpi uczelni.
O, tu bym był bardzo ostrożny, gdyby pan mnie zapytał, kiedy coś takiego nastąpi, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że mamy już uniwersytety internetowe. One się bardzo szybko rozwijają. Natomiast powiem tak, na pewno zgodzę się z panem w jednej kwestii. Nie zastąpi tak szybko uczelni, jak nie zastąpi pewnie nigdy do końca kontakt za pomocą kamery internetowej z drugim człowiekiem kontaktu twarzą w twarz. I to chyba jest taka największa zaleta i tak sądzę, że tradycyjne uczelnie, które będą miały ogromne kłopoty, chociażby kosztowe w walce z uczelniami internetowymi, będą miały tą zaletę, że profesora czy prowadzącego zajęcia będzie można spotkać jako osobę fizyczną, zobaczyć, porozmawiać, poprzeżywać to w określony sposób, a nie tak jak w internecie, co zresztą na wielu uczelniach już jest w różnej formie, tylko przekazywać informacje za pomocą forów, na których się niby dyskutuje. Tak naprawdę nie ma możliwości, żeby była to rzeczywista dyskusja. Powiem, rzeczywista dyskusja generuje jeszcze emocje, które są niezwykle ważne, a które widzimy, jak siedzimy naprzeciw osoby, z którą dyskutujemy.
Panie rektorze, dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, że państwa moim gościem w rozmowach Helki Stanisławczej, rektor Głogowskiej PWSZ. Do usłyszenia.